proszę was. Tą pieśń śpiewałem w życiu wtedy, kiedy pierwszy raz uwierzyłem. Ona jest dla mnie najpiękniejsza, dlatego o nią poprosiłem. Cieszę się, że jestem przed wami, ale nie przyjechałem tutaj ronić łzy, lecz wydać świadectwo w prawdzie. Dołożyć do tego wszystkiego, co ci bracia mówili, w oparciu o Słowo Boże, aby budować waszą wiarę, aby was upewnić, aby was napełnić otuchą i tym wszystkim, co Słowo Boże wnosi do naszych serc. Jezus, Zbawiciel, Odkupiciel Święty Izraela, to nasz Pan, to ta nasza nadzieja, to nasz orędownik, to nasze życie, to nasze zmartwychwstanie. W Nim wszystko nam Bóg darował. Przewożę wam serdeczne pozdrowienia ze zboru i z Zabrza, i z Rokitnicy.
Serdecznie dziękuję.
Tak, brat pastor, który się teraz tam przygotowuje do tej służby, brat Andrzej Flis z rodziną serdecznie pozdrawia, brat Andrzej Poręba serdecznie pozdrawia i brat Kazimierz Poręba także was pozdrawia.
Serdecznie dziękuję.
I pozdrawiają was wszyscy, którzy miłują Pana tak jak wy. No, moi kochani, chciałbym wam powiedzieć tak, że nie przeminęły dni cudów na ziemi, ale przeminęły dni głębokiej ufnej wiary i miłości. Dlatego ludzie przestają się rozumieć. To słowo nie dociera z taką ostrością do ludzkich serc, aby mogli objawiać prawdziwie Jego chwałę, aby prawdziwi mogli się powoływać na to słowo, w którym jest duch i życie, aby ono ożywiało serca i umysły, abyśmy podobni do Pana w tym świecie rzeczywiście nie tylko mogli się modlić, ale ludzi prowadzić w Jego zbawcze ramiona. Ja z tego miejsca chcę, jak ktoś ma list do Kolosan, proszę sobie utworzyć. Ten list będzie mi służył na początku teraz do wydawania świadectwa wśród was. I chcę powiedzieć tak. Temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, proszę was, to przebaczenie. Bo bez przebaczenia nie ma modlitwy, a bez przebaczenia nie ma więzi z Panem, dlatego że Jezus nam wszystko wybaczył i On żąda od nas poprzez moc Słowa Bożego, abyśmy ufając tym Słowom rzeczywiście mogli wprowadzać je w czyn, bo wtedy, kiedy stosujemy się do Jego Słowa, to Jego Duch Chrystusowy oddziałuje na naszego ducha, abyśmy wierząc nie byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa. Ja chciałbym wam z listu do Kolosan w tej chwili z tego pierwszego rozdziału parę zdań przeczytać i powiedzieć tak, jak mówił apostoł Paweł. Ponieważ on był tym naczyniem wybranym przez Pana i to, co nam przekazał, jest autorytatywne, potężne, święte, do budowania naszej wiary i nadziei. On mówi tak, do świętych i do wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Legnicy. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana naszego Jezusa Pomazańca. Mówi tak dalej. Dziękujemy Bogu zawsze, Bogu Ojcu naszemu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy, bo słyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką darzycie wszystkich świętych. Dlatego też i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej duchowej mądrości i duchowym zrozumieniu. Tak zaczynał to świadectwo, czy to kazanie w stosunku do tych, którzy w Kolosan go słuchali. I my mamy dzisiaj tą łaskę znów powołać się na to słowo. Może ktoś jest zdziwiony, że ja tu zmieniam i mówię, że do braci w Legnicy. A tak. W Kolosach byli święci ludzie i w Legnicy są święci ludzie, bo nabyci są świętą krwią Pana Jezusa. To właśnie wszystko się stało na podstawie Pana Jezusa. Nikt na podstawie własnej ludzkiej sprawiedliwości nie może się legitymować tym, że przychodzi do Pana i zostaje wysłuchany, tylko na podstawie tego, że słuchamy Słowa Bożego z uwagą i zwracamy swój wzrok na Jezusa, skąd przychodzi nam błogosławieństwo i pomoc. Przychodzi nam to wsparcie w godzinach próby i doświadczenia, abyśmy nie byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa. To bardzo ważne, kochani bracia. Jak powiedziałem wam, że przeminęły dni głębokiej, ufnej wiary i miłości. Ale nie przeminęły dni cudów. Dlaczego? Bo na ziemi jednak są tacy, którzy absolutnie należą do Pana Jezusa Chrystusa i absolutnie objawiają Jego chwałę, bo tak Pan Jezus mówił. I dlatego my, kochani, mając to wszystko, możemy też powiedzieć, że my z Bożenką stale modlimy się za zborem w Legnicy i za wszystkimi zborami, po to, abyście wzrastali w poznaniu tej łaski i prawdy, abyście nie porzucili tej nadziei. Życie na ziemi jest ciężkie, jest trudne. Pan Jezus mówi, że dosyć ma dzień swojego utrapienia, ale w Nim mamy nadzieję, pociechę, otuchę, wsparcie, pomoc, błogosławieństwo, oświecenie, abyśmy wierząc tym słowom nie pozostawali bezczynni, lecz temu światu, który ginie, przestrzegali go przed nadchodzącym gniewem Bożym, ale także mogli mu przedstawić, że jest ratunek, bo z tego ratunku myśmy skorzystali. Nie na podstawie naszej mądrości i inteligencji, tylko na podstawie łaski Boga żywego, który nas miłuje i ocalił nas przed nadchodzącym gniewem Bożym przez doskonałe dzieło Pana Jezusa. Jeśli w tym trwamy i to słowo ma przystęp do naszego serca, to my się chlubimy Panem Jezusem tam, gdzie nas postawił. Dlaczego? Bo On jest poręczycielem i gwarantem naszego życia wiecznego i usprawiedliwienia wcześniej. Nikt nie może powiedzieć, że to Jego zasługi, że przyszedł, znalazł Pana. Nie znajduje takich braci, którzy by w ten sposób zechcieli to mówić, ale znajdują braci, którzy ze łzami w oczach w pokorze mogą zaświadczyć o tym, że Bóg, nasz Ojciec Niebieski, jak tu słyszymy w modlitwach, okazał to miłosierdzie i łaskę i wezwał nas zbawczy ramiona Pana Jezusa, dając nam fundament wiary, Słowo Boże, na którym opiera się nasza wiara i rozciąga się całe nasze poznanie. Także wierząc temu Słowu, jesteśmy stale wyposażeni i przygotowani do tego, abyśmy mogli innym zaświadczyć o tej nadziei, którą nosimy w naszych sercach, jeśli nosimy. Jeśli nie nosimy, nic nie mamy do powiedzenia, kochani. Dlatego powiadam tak. Pan Jezus mówił o tym, żebyśmy się nauczyli, koniecznie nauczyli, wybaczać innym. I to, kochani, właśnie jest powiedziane, żebyśmy szczerze mogli kochać innych i tych, którzy są nam obojętni, i tych, którzy nas lekceważą, oczerniają, którzy są naszymi wrogami i wrogami Pana. Żebyśmy mogli im wybaczyć, tego musimy się nauczyć nie tylko ze Słowa Bożego, ale podczas modlitwy, kiedy Duch Święty przelewa do naszych serc tą zdolność, tą delikatność, tą miłość, abyśmy wybaczając drugich, sami dostąpili tego wybaczenia. Mówi Pan Jezus tak, ja to przeczytam ten rozdział, kochany, troszeczkę później, a teraz chcę wam oznajmić, że ten brat Paweł do Kolosan dalej mówi nam tak. Posłuchajcie. Kiedy słuchamy, to on zaprasza, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Ale to nie z nas. To może być tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy własnością Pana Jezusa i Duch Święty potwierdza naszemu duchowi, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. To nie może być na podstawie naszej fantazji i wyobraźni powiedziane, tak, Jezus jest naszym Panem. Świadectwo życia musi przekonać wszystkich, że my jesteśmy własnością Pana. A jak to mamy rozumieć? Kochani, chcę wam powiedzieć, to jest wielka łaska z góry. Kiedy nieraz jestem w zborach i stają ludzie, którzy byli łajdakami, cudzołożnikami, złodziejami, nawet bandytami. I oni świadczą, że Jezus Chrystus przemienił ich życie. To nie, że oni go znaleźli, to Bóg ich znalazł i skierował ich na podstawie swojej łaski i miłosierdzia w zbawcze ramiona Pana Jezusa, a oni potem głoszą Słowo Boże. To jest największy cud na ziemi. Nie ma większego cudu, jak przemiana ludzkiego serca i narodziny na nowo z Ducha Bożego i z wody. To znaczy ze Słowa Bożego. Nie ma większego cudu. To jest dzieło Boże nieludzkie. Nie możemy ani w seminarium, ani na Akademii Teologicznej nauczyć się zwiastować słowa. To, co się uczymy tam, To są drugorzędne sprawy, ale to, co ze serca mówimy, że Jezus jest naszym Panem, a my się Nim chlubimy i szczycimy przed ludźmi, to jest naszym błogosławieństwem, to wnosi pokój, to wnosi radość do naszego serca, że my jesteśmy własnością Pana i tu na ziemi. On nas przygotowuje do Królestwa Bożego już w tych ciałach. Kochani, ja nie wierzę religiom, które obiecują niebo po śmierci. To niebo musimy posiąść tu. Ten pokój Boży, ta pieczęć Ducha Świętego, ten zadatek na dzień odkupienia musi ogarnąć nasze wnętrze umysły, abyśmy ufając Panu, nawet w godzinach największej trwogi, kiedy przyjdzie ten ostatni nasz dzień, a my będziemy zupełnie świadomi tego, że odchodzimy, żebyśmy odchodzili z radością, pewnością, że mamy zbawienie i odkupienie. Jak wielu braci, których w życiu znałem, tak rzeczywiście odchodzili. Dlatego Paweł mówi tak, jeszcze raz to przeczytam. Abyście postępowali w sposób godny Pana. Co to znaczy? No musimy postępować tak, jak uczy nas Słowo Boże. Nie możemy w świecie żyć inaczej, w domu jeszcze inaczej, a do zboru, kiedy jesteśmy te przez te 3 godziny, żebyśmy ukazywali ludziom, że jesteśmy własnością Pana, to jest niemożliwe. Musimy cały pakiet naszego życia oddać pod kontrolę Ducha Chrystusowego. A wtedy, kiedy oddamy wszystko dla Pana Jezusa Chrystusa, nie ma wtedy miejsca na obłudę w naszej modlitwie. To są bardzo ważne sprawy, kochani. Pan Jezus uczył, i ja wam tylko podam tak, coś nowego, co może do tej pory nie braliście pod uwagę. Pan Jezus uczył, że łatwiej wejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu do Królestwa Bożego. A ja powiadam, że łatwiej wejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż obłudnikowi do Królestwa Bożego. To jest niemożliwe. Człowiek o podwójnej naturze, o niestałej naturze, człowiek dwulicowy, nieszczery, nie może się podobać Bogu w niczym. Jeśli jesteśmy szczerzy wobec Boga, jesteśmy szczerzy wobec ludzi. A jeśli jesteśmy szczerzy wobec ludzi, to musimy być szczerzy względem Boga. Nie ma innej możliwości. A gdy nie jesteśmy szczerzy, niczego nie osiągamy. Dlatego też powiadam, że to świadectwo życia musi warunkować, że ci, którzy się z nami stykają, muszą widzieć świadectwo naszego życia do tego stopnia, że ta przemiana zaszła w naszym życiu. Ja spotykam moich znajomych, których kiedyś znałem, jakimi byli. I się spotykają oni ze mną. No oni nie wiedzą, co się ze mną stało. Ale mówi, jesteś jakiś inny. Co to jest? Czy jesteś chory? Tak mało mówisz. A przedtem było inaczej. Tak, kochani. Dzisiaj nie tylko liczymy swoje słowa, ale ważymy swoje słowa. Naszych słów przed Bogiem na ziemi musi być mało, a złość musi być odsunięta na bok. Dlatego też powiadam, że On mówi tak, a to chciałbym tylko wam odczytać, jeszcze tu dodać, że Pan powiedział tak. Jeśli my mówimy o tym, że chcemy rzeczywiście żyć słowami życia, to ten Duch Święty musi nas w gorącej modlitwie na kolanach do tego przygotowywać. Nie jesteśmy w stanie tego wypracować. Możemy ksiąg, Biblię czytać od początku i do końca, i od końca do początku. Jeśli Duch Święty nie zawładnie naszym umysłem i sercem, nie pojmujemy, co tam jest naprawdę dokładnie napisane. Słyszymy, że bracia mówią, ale co mówią? Słyszałem, jak brat mówił teraz, jakie wspaniałe słowa przeczytał, który powiedział: Zbawiciel Jezus, mój Pan i wasz Pan. To są drogocenne słowa. To są bezcenne, nie ma na to żadnej ceny na ziemi. Życie wieczne. Nie pojmujemy, czym jest życie wieczne, ponieważ idziemy na cmentarz i widzimy koniec każdego tu z nas. Ale to nie jest koniec. To jest znów nowy początek. Tak, ziarno rzucone do ziemi musi obumrzeć, aby narodziło nowy plon. I tak jest, kochani, w naszym życiu. Dlatego on mówi tak. Jeśli chcecie panować nad swoim językiem, aby innych nie sądzić i innym nie sprawiać przykrości, pozwólcie na to, by Pan Jezus zapanował nad waszym sercem. Jeśli Król Królów zapanuje nad naszym sercem, to usta będą wypowiadać Jego chwałę i prawdę, która wynika z treści Słowa Bożego. Jeśli się, kochani, tak nie stanie, nie możemy nic zrobić. Dlatego jeszcze raz powiadam, że On mówi o tym, żebyśmy wiedzieli, jak dalece musimy pracować nad sobą, abyśmy zdołali innym przebaczać. Wyobraźcie sobie, byłem świadkiem tego, jak mąż takiej żonie troszeczkę wiarołomnej przebaczył. Ona przyszła do domu i powiedziała: Zbyszku, przebacz. Przebacz, bo była w ciemności. To jest trudne. To nie jest takie proste. Nie da się tak jedną ręką zmazać całą przeszłość. Ale gdy Duch Chrystusowy jest w naszym życiu i w naszym sercu, to On daje tą miłość i rozsądek, ale rozsądek boską, że człowiek nie patrzy przez palce na drugą osobę, tylko przebacza, ponieważ sam doznał w życiu przebaczenia. Każdy z nas, który tu siedzi, zna przecież swoje życie, zna swoją przeszłość pierwszorzędnie. Znają panny, znają kawalerowie, znają dorośli ludzie i wszyscy wiedzą, z czym przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa. Jaką miłość, delikatność, serdeczność okazał nam, abyśmy prawdziwi mogli się Nim chlubić i szczycić tam, gdzie nas postawi. Dlatego On powiada tak, tak. Żebyśmy umieli drugim przebaczać, musimy być podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Bo po ludzku też pewne rzeczy nie potrafimy przebaczyć. My nieraz się spotykamy z tym, że brat mówi: przebaczam cię. Ale sprawę sprzed 10 lat potem w odpowiednim momencie mu przypomina. To nie jest przebaczenie, to jest obłuda. Z tym nie możemy się pchać do Królestwa, ani wchodzić do Królestwa Bożego, bo to jest niemożliwe. To jest przywara ludzka. Ta przywara ludzka nas oddziela od Chrystusa. I nasze modlitwy są bez sensu. One idą tylko pod sufit. Tylko ci, którzy miłują Boga z czystego serca i objawiają Jego chwałę na ziemi, mogą się modlić za drugimi i drugim przebaczać. I tego właśnie spodziewamy się, że w zborach Bożych taki stan zapanuje. On mówi tak, tego błogosławionego stanu, tego przebaczania możemy się tylko nauczyć od stóp Pana Jezusa. To On może przekształcić nasze serca i umysły, abyśmy ze serca mogli przebaczyć drugim i nigdy im nie wspomnieć tego, co zrobili. To jest całkowite przebaczenie. Wtedy mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Pomazańca. Gdyż jaki On był na tym świecie, tacy my staramy się być i objawiać Jego chwałę. To bardzo ważna sprawa. Nie ma sensu sądzić drugich, czy oni są duchowymi, czy nie są duchowymi. Gdyż ten stan serca rozsądza tylko Duch Boży. Ale kiedy legitymujemy się tym, to znaczy przyznajemy się, że należymy do zboru, w którym zwiastowana jest chwała Pana Jezusa, a my jesteśmy Jego własnością, musimy postępować według Jego wytycznych, to według tego, co Słowo Boże wnosi do naszego życia. Nie może być, kochani, inaczej. Ja sam zabiegam o to. Nie myślcie sobie, że my mamy być świętymi i takimi powinniśmy być, ale jeszcze jesteśmy w tych ciałach, nie jesteśmy aniołami. Dlatego musimy z ogromną przestrogą obserwować siebie, kontrolować w swoich sercach, zanim zaczniemy sądzić drugich. Owszem, może się zdarzyć, że tam, gdzie jest jawny grzech i my o tym mówimy, to nie jest grzechem, to nie jest obmowa. Obmowa jest wtedy, kiedy my chcemy być wywyższeni, a drugi, żeby był poniżony. To jest straszna obłuda, której Bóg nienawidzi. I będzie ostro karał za tych wszystkich, którzy odmawiają posłuszeństwa w tej konkretnej sprawie. Pozwólcie, braterstwo, że ja jeszcze z jednego miejsca przeczytam to, co Paweł mówił i mówi tak. Jeszcze raz. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, tak jak myśmy to dzisiaj w modlitwach robili, że wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego, którym mamy zbawienie, odkupienie, usprawiedliwienie. To jest, kochanie, ten kosztowny dar łaski. Ja chcę wam powiedzieć, co to za skarb, gdy człowiek może chodzić i sumienie go nie obciąża. Apostoł Paweł mówił o tym, że celem tego wszystkiego, co przegadałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z nieobłudnej wiary, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Próżna gadanina nikogo nie może przyprowadzić do Chrystusa, bo rodzi kontrowersje, rodzi obawy, co z tym zrobić, co słyszymy. Ale jeśli z świętych ust i świętego serca słyszymy świadectwo prawdy o zbawieniu z łaski, ludzie ci, którym jest to dane, to słuchają. I my, kochani, musimy być tak przygotowani. Dlatego on mówi dalej, posłuchajcie. I was, to znaczy nas z Boga, którzy niegdyś byliśmy owcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki nasze były złe, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przed śmierć, aby nas stawić przed sobą jako świętych, dlatego mogłem się zwrócić do zboru, że jest święty, jako świętych przed obliczem Jego, jako niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, a która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu. A Paweł mówił o sobie, a którego ja sługą zostałem. Tak, on miał prawo tak powiedzieć. On jeszcze wiele rzeczy powiedział, których my nie bardzo rozumiemy i nie wiemy, co z tym uczynić. Ale teraz mając to, mówi tak. Skoro przyjęliście Jezusa Chrystusa, to tak jak go przyjęli, tak jak przyjęliście Go, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni Nim, zbudowani na Nim, abyśmy mogli, jak nas nauczono przez Słowo Boże, prawda? Abyśmy nieustannie mogli składać prawdziwe modlitwę albo dziękczynienie za to wszystko, co dla nas zrobił. I to, moi kochani, jest właśnie tą prawdą, która ubogaca ludzkie serca w tych zborach, gdzie zwiastowana jest ta prawda, która wynika z treści Słowa Bożego. Tam jest wzrost. Tam są ludzie przygotowani do tego, aby nie tylko być gościnni, pełni serdeczności, miłości i ustępliwości, ale też są zdolni wydać konkretne świadectwo. W tym celu, aby ci ludzie, którzy usłyszą, nabrali przeświadczenia, patrząc na nas, że my istotnie jesteśmy własnością Pana Jezusa. I dalej proszę zrozumieć, że o tym przebaczeniu, o którym będę chciał zaraz przeczytać, sam Paweł także pisze. I zwróćcie na to uwagę. Czytam to z trzeciego rozdziału tego samego listu do Kolosa. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i gorliwość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nadto mówi co dalej? A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Tak, czasem mówimy w zborach o darach Ducha Świętego. To prawda, że one muszą występować w prawdziwym zborze Chrystusowym. Ale największym darem jest miłość, bo ta miłość potrafi przebaczyć drugiemu. Ale nasze przygotowanie, tylko teologiczne, niczego nie potrafi zmienić. Ja jeszcze nie widziałem, żeby bracia z jakichś pozostałych denominacji umieli, mimo że usługują, umieli sobie powiedzieć, bracie, wszystko ci przebaczę. Nie wspomnę, jak idę gdzie indziej, to tam zaraz mówię, wiesz, on to zrobił. To właśnie jest ta obłuda. Dlatego my, jako święci, jako nienaganni, jako zbór pański, jako ci, którzy miłują Pana ponad ten świat, którzy mają Go w swoim sercu i w swoim życiu i w codziennych modlitwach, On jest dla nas wszystkim, we wszystkim, musimy mieć pewność, że jesteśmy Jego własnością, On jest naszym Panem. Dlatego też powiadam mu, mówi tak. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, kochany. To musimy wziąć pod uwagę. Dlatego też chciałem z jednego miejsca, zanim przejdę jeszcze do listu do Efezjan, przeczytać to, co Pan mówił. To będzie Ewangelia, Mateusza. I już mam. 18 rozdział, proszę sobie otworzyć. Ja będę czytał. Mówi tak. To będzie od 21 wiersza. Wtedy przystąpił Piotr do niego i zapytał: Panie, ile razy mam odpuścić bratu swemu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? A Pan Jezus do niego mówi tak. Odpowiedział mu Jezus i mówi: Nie powiadam ci, Piotrze, że do 7 razy, ale do 77 razy. Widzicie, że my musimy przebaczać w nieskończoność. Chociaż to jest trudne. My byśmy powiedzieli, to nielogiczne. Według zrozumienia Bożego i według Jego łaski i miłosierdzia wszystko jest logiczne. I wszystko jest dla nas do przyjęcia. Odrzucając światło Boże, pozostajemy z dala od Pana. Bo ci, którzy wnoszą światło życia do ludzkich serc, nigdy sami nie pozostają w ciemności. To musimy, kochani, wierzyć. Przez jedną godzinę z Bogiem na kolanach osiągamy więcej niż podczas całego życia bez Boga. I tak rozmawiałem z wieloma ludźmi. Mieliśmy takiego brata u nas, który pół bazy sprzedał i musiałby siedzieć, zresztą przysiedział dosyć sporo w więzieniu. Ale kiedy się nawrócił, stał się zupełnie innym człowiekiem. On wydawał prawdziwe świadectwo w prawdzie. Pan Jezus stał się dla niego wszystkim. Mało, do tego stopnia się nawrócił, że dyrektor nie miał zamiaru go nigdy zwolnić z tej bazy. Dawał mu najlepsze kursy, bo on się nie tylko ze wszystkiego rozliczył, ale był rzetelny i sumienny w pracy. A zawsze przedstawiał świadectwo, że zmienił go Jezus Chrystus. Chociaż pan dyrektor nie mógł tego zrozumieć, ale Henio Mrajca rozumiał to dobrze. I dlatego powiadam jedno, mówi tak. Pan Jezus tłumaczy Piotrowi, daje mu przykład. Ten przykład dotyczy także nas. Mówi, dlatego Królestwo Boże podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. A gdy zaczął robić obrachunek, przeprowadzono do niego dłużnika, którym był winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług był spłacony. Wtedy sługa padł przed nim na kolana, złożył mu pokłon i powiedział do niego: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad nim, nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A teraz słuchajcie dalej, co się stało. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był winien tylko 100 denarów. To bardzo mała kwota. Tak, 100 denarów. Pochwycił go za gardło i dusił, mówiąc: oddaj coś winien. I to natychmiast. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, ja oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda całego długu. A współsłudzy jego, widząc, co się stało, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan tego sługę i mówi do niego: sługo zły, tamten albo wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był się zlitować nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego, wydał go katom, żeby oddał cały dług. Tak i ojciec mój, mówi pan Jezus, niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swojemu bratu. To jest nauka pana Jezusa. Ja się nią powoduję, bo sam uczę się przebaczać. To nie jest, kochanie, proste, ale musi być szczere i prawdziwe. Nie przebaczając innym, jeszcze raz powiadam, sami nie doznajemy żadnego przebaczenia. W dalszym ciągu, jeszcze zanim wrócę do tego, chcę wam powiedzieć, że u Łukasza 17 rozdział mówi tak. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył brat twój, strofuj go. A jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. No apostołowie powiedzieli, Panie, przydaj nam wiary. To po ludzku jest niemożliwe. W nieskończoność. Ale tu jest powiedziane, kochani, że ten sługa, który zgrzeszył przeciwko nam, musi przyjść do nas i powiedzieć, przepraszam cię, bracie, za to, co zrobiłem. Powiedziałem o tobie bardzo złe zdanie, a to nie było prawdą. Wtedy dopiero może doznać przebaczenia. Przebaczenia nie doznaje, jeśli gdzieś w kącie mówi tylko do Boga, a człowieka, który widzi na co dzień, umija, aby z nim nie rozmawiać. To jest wykluczone. To znów jest obłuda. I w tej obłudzie nieraz pozostają ludzie całe życie. Żona musi wybaczyć mężowi, mąż musi wybaczyć żonie. Nie może być kłótliwości. Pan Jezus mówi, że mamy miłować bliźniego jak siebie samego. Nadto naszego Ojca, ponad to wszystko. O czym wiemy, co nas ogarnia i do czego jesteśmy przygotowani. Bóg musi być dla nas na pierwszym miejscu we wszystkim. Tak jak to w modlitwach tutaj wyrażacie i dajecie temu sposobność, aby to słyszeć. Ale teraz, kochanie, pozostaje to, żeby miłować bliźniego jak siebie samego. To bardzo trudne. To bardzo trudne, kochanie. Miłować językiem to jest proste, ale czynem i prawdą to jest trudne. Tego musimy się nauczyć. Musimy wtedy wiele się wyżyć w własnym życiu, abyśmy prawdziwi, bo ten człowiek, któremu dajemy czasem tą możliwość odpuszczenia, pozostaje taki sam jak był. I my jesteśmy zaskoczeni. Mówi, no przebaczyłem temu człowiekowi, on w dalszym ciągu jest taki, jak był. Co z nim zrobić? Nic z nim nie zrobisz. Masz się za nim modlić. Za żoną masz się modlić. Mąż ma się modlić za... Żona ma się modlić za swoim mężem. Dzieci za swoimi rodzicami i odwrotnie. Rodzice za swoimi dziećmi. Mało tego, zbór musi się modlić za pasterzami, aby mogli podołać tej trudnej pracy w tych trudnych czasach. Bez waszej modlitwy oni sobie nie dadzą rady. To jest dzieło boskie, a nie ludzkie. Do tego powołuje Pan. A skoro Pan powołuje, to spodziewa się, że ten Duch Święty wylany na was spowoduje to, że szczerze się będziecie mogli modlić za nimi, aby oni nie byli gołosłownymi, lecz prawdziwie zwiastowali tą chwałę, samemu żyjąc tak, jak to Słowo Boże mówi. Dlatego powiadam, tak on. Już tu, kochani, mam jeszcze to, wracam do tego. To będzie Mateusz, mówi tak. Ten sługa, który przyszedł i prosił o to, żeby mu wybaczono, bo był winien 10 tysięcy talentów. Kochani, to ogromna kwota. Dawniej panowały takie stosunki, że mógł sprzedać całą rodzinę po to, żeby dług był spłacony. Ale on uklęknął przed Panem, oddał mu hołd. Poprosił go, aby mu to wszystko przebaczył. No ponieważ Pan, który jest królem, wiedział, że on nie ma z czego oddać. Darował mu cały dług. Uczynił go wolnym. I on wyszedł. Ale gdy wyszedł, spotkał przypadkowo tego, który mu był winien tylko 100 denarów, a potrzebował pewnie te 100 denarów. No ale akurat się tak złożyło, że tak jak on nie miał czym zwrócić 10 tysięcy, tak jego sługa nie miał czym zwrócić tych 100 denarów. Dlatego upadł. Przed nim uklęknął, ale on go wziął za gardło dusi i mówi, oddaj coś winien zaraz, teraz. Bo ja to teraz potrzebuję. Ale sługa go prosił, mówi, okaż mi miłosierdzie, a ja ci oddam wszystko. Ale on nie chciał. A co zrobił? Wtrącił go do więzienia, aby dług cały był spłacony. A słudzy, którzy kochali Pana i kochali tego człowieka, jednego i drugiego usprawiedliwionego, poszli i donieśli Panu o tym. Mówi, Panie, to Ty temu słudze przebaczyłeś, a patrz, co on uczynił. On wtrącił do więzienia człowieka, któremu tylko 100 denarów był winien. To Pan przywołał tego sługę i mówi do niego od razu, sługo zły, czyli sąd jest nad nim natychmiast, bez miłosierdzia, bo on nie okazał miłosierdzia nikomu i temu, którego prosił także. Natomiast sam miłosierdzia doznał od Boga pierwotnie, że cały dług był mu darowany. Dlatego powiada tutaj Pan Jezus, daje nam naukę, żebyśmy wiedzieli, że skoro my nie odpuszczamy, Bóg nam też nic nie odpuści. To, co pozostaje w naszym sercu, zakodowane. I my wiemy o tym, że to rujnuje nasze duchowe życie, naszą wiarę, nasze modlitwy. A my to trzymamy w tajemnicy. To nas będzie oskarżało w dniu ostatecznym. Musimy, kochani, nauczyć się przebaczać z całego serca. Dlatego Pan Jezus mówi, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż nauczonych w piśmie lub faryzeuszów, w żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Tak, mamy się szczec obłudy nauki faryzeuszów i uczonych w piśmie. Oni głosili, ale wcale tym nie żyli. I tak byśmy chcieli, żeby nasi bracia, nasi kaznodzieje, jeśli głoszą, byli tak szczerymi w tym, co głoszą, jak uczą innych, aby jeszcze samych siebie nauczyli. Czasem widzimy zupełnie odwrotną sprawę. Dlatego chcę wam powiedzieć tak, że z obfitości serca mówią nasze usta. Jeśli w naszym sercu jest ta zagoszczona miłość Chrystusowa, jeśli umysł nasz jest wypełniony Słowem Bożym, miłosierdziem, delikatnością, serdecznością i braterstwem, doznajemy szczęścia i błogosławieństwa tam, gdzie jesteśmy. I to jest prawda, ja to doświadczam. Mogę to potwierdzić. Ale czasem spotykamy innych ludzi, którzy nie mają dla nas czasu. Są bardzo zajęci tym światem, pracą i wszystkim. Trzeba delikatnie umieć z nimi rozmawiać. Trzeba umieć rozmawiać z kobietą, aby nie farbowała włosów. Bo to, czym ją Bóg obdarzył, jest jej najpiękniejszym skarbem. Nie musi malować swoich ust. Nie musi skubać swoich brwi i tak dalej. A już nie sposób, żeby chodziła w spodniach do zboru. To jest wykluczone. Kobieta nigdy nie chodziła w spodniach. Zawsze chodziła w spódnicy albo w suknię. To ją, że tak powiem, odróżniało od mężczyzny. No wiele rzeczy ją odróżnia od mężczyzny, ale ubiór także. I to jest, kochanie, bardzo ważne. W świętym zborze, gdzie zwiastowana jest chwała Boża, i młodzi, i starsi poddają się pod kontrolę Ducha Świętego. I to Słowo Boże wnosi prawdziwą i rzetelną naukę do naszych serc. I wiemy, jak mamy wyglądać tu na ziemi, aby się podobać Bogu i ludziom. To, że brat jest starszy, że ma 85 lat czy 90, tak, tym bardziej dla tego brata musimy ukazywać szacunek. Tym bardziej dla tego brata musimy być życzliwi i serdeczni i pokazać, że w jego obecności jesteśmy tak ubrani i zachowujemy się tak, aby nie ranić jego serca. Bo on nie zawsze będzie chciał zwrócić uwagę. On zwracał 100 razy, a 101 na to nie zwrócono uwagę. To on będzie siedział teraz już cicho. Ale na was pozostaje wtedy ten błąd. Jeden człowiek mnie powiedział tak, mówi, bracie, to nie jest ważne, jak my jesteśmy ubrani. Ważny jest stan naszego serca. Ja chcę wam powiedzieć, jeśli stan naszego serca jest taki, że Duch Święty zamieszkuje nasze wnętrze, to my tak się ubieramy, tak żyjemy i tak świadczymy, aby się podobać Jezusowi Chrystusowi i tym ludziom, których On stawia na drodze naszego życia, aby nie było kontrowersji, nieporozumień i jakichś niepotrzebnych zdań przykrych o nas powiedzianych. To jest, kochani, to świadectwo prawdy. Jeśli mamy to w zasięgu ręki, to wszystko nas ubogaca. Jeszcze w jednym miejscu, kochani, pozwolę sobie, zanim przeczytam do Efezjan, powiedzieć tu. Mówi Pan Jezus tak. Mówi tak. Nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz ten, który czyni wolę Ojca Niebieskiego. Zwróćcie, braterstwo, uwagę, że to nie jest tylko przeczytany werset. To jest autentyczna, głęboka prawda duchowa. To są zdania, to jest słowo samego Boga, darowane Synowi Bożemu, aby przekazał tej wspólnocie odrodzonych serc, która miała się łączyć na podstawie miłości i prawdy w jedną rodzinę Bożą, aby stosowała tą prawdę tak, jak Słowo Boże mówi. On mówi, jeszcze raz to czytam, nie każdym, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz ten, który czyni wolę Ojca Niebieskiego. Czy nie mówimy czasem w modlitwach wiele razy, Panie, Panie, a swoje robimy? To czasem jest i ludziom młodszym, i starszym trudno zrozumieć, że nie możemy być obłudni. Dalej Pan mówi tak. W owym dniu wiele mi powie: Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W Twoim imieniu nie czyliśmy wielu cudów? Nie wypełnialiśmy demonów? Wtedy im powiem, to mówi Syn Boży, nie brat Gracjan tu zaproszony. Ja się na to powołuję, to mnie dotyczy i was. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Mało tego, u Łukasza w rozdziale 6, tak, w 46 wierszu mamy powiedziane tak. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówią? Pan Jezus robi zarzut tym ludziom, że oni się gołosłownie powołują na to, co od Niego słyszą, wcale nie mając zamiaru wprzęgać to w codzienne życie. I my w 21 roku jesteśmy podobnymi ludźmi. Człowiek grzeszny stale jest taki sam. Mówi, tak chętnie śpieszy świat służyć szatanowi, ale wlecze się, by słuchać Słowa Bożego i Słowa Pana Jezusa Chrystusa. To jest, kochani, ten czas, w którym żyjemy. I tutaj, kochani, jeśli to Słowo przemawia głęboko do naszych serc, to my, wiedząc o tym, że kiedy mówimy Panie, Panie, to musi być z głębi naszej istoty, szczere, to musi potwierdzać Duch Święty, że będąc własnością Pana Jezusa, jako Jego dzieci, zwracamy się konkretnie po to, co jest nam potrzebne tu na ziemi, nie dla nas, lecz aby objawiać Jego chwałę. Jeśli tego nie pojmiemy, to On powie od nas: idźcie precz ode mnie. Idźcie precz, bo czynicie bezprawie. Nie chcecie słuchać i dostosować się do tego, co mówią. Tak Pan Jezus w tej sprawie tak uczył. I teraz chcę wam powiedzieć jeszcze z tego jednego miejsca, mówi tak. To będzie tutaj jako ostatnie z tego wiersza. I mówi tak. Już. Syn Boży mówi tak, a ja wam to czytam. A ja wam powiadam, że każdy, który się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł swojemu bratu: ty bezbożniku, ty poganinie, to stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł: głupcze, ty półgłówku, bo nie rozumiesz tego, co ja mówię, to pójdzie w ogień piekielny. Pójdzie pod sąd, w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i tam byś wspomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar i pójdź pojednaj się ze swoim bratem. Jak to wytłumaczyć na współczesny język, aby ludzie to pojmowali? Jeśli przychodzisz się modlić, to kontroluj swoje serce, czy twoja siostra, czy matka, czy twój ojciec, czy bracia, czy inni mają coś przeciwko tobie, bo zawiniłeś przeciwko nim i nie uporządkowałeś tej sprawy. Naprzód pójdź i pojednaj się z nimi, a potem przyjdź i módl się, to znaczy składaj swój dar na ołtarz, aby Bóg to przyjął jako łaskawą wonność, bo ty jesteś jednym z tych, które stosują się do Jego słowa. A jeśli się nie stosujemy, tracimy czas. Dlatego, proszę was, jeszcze z tego listu do Efezjan chciałem wam to przeczytać i powiedzieć. Mówi tak. To będzie 4 rozdział, 30 wiersz i poniżej. Nie zasmocajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak i wam Bóg odpuścił w Jezusie Chrystusie. To jest, kochani, ten fundament prawdy. Nie ma odpuszczenia, nie ma modlitwy. Nie ma odpuszczenia, nie ma jedności. Nie ma odpuszczenia, nie jest miłość przylewana do naszych serc, bo to serce nie jest przygotowane na odbiór tej łaski i prawdy i Jego błogosławieństw w takim zakresie, abyśmy innym mogli objawiać ludziom chwałę naszego Boga. To nie może być, kochani, tak. Dlatego patrzcie, jak jest potężne rozbicie denominacyjne. Dlaczego ono jest takie? Bo ludzie czytają to słowo i do niego się nie stosują. Tworzą jakieś teorie, tworzą, panie, jakieś swoje nauki, które przecież nie mogą przynieść chwały Bogu. Bogu może tylko przynieść chwałę, gdy to słowo, które On wypowiedział przez proroków, przez Syna swojego i przez apostołów, ma miejsce w naszym życiu i w naszym sercu. Wtedy jesteśmy pod błogosławieństwem. Wtedy pokój Boży nas ogarnia. Wtedy wiemy, co bracia głoszą. Wtedy wiemy, kogo zaprosić do zboru, aby nie przyniósł poprzez błędną naukę rozdźwięk w zborze. Bo tak się niekiedy dzieje. Myśmy takie przypadki u nas doznali. Ale kiedy mamy Ducha Bożego, kiedy Chrystus jest z nami, kiedy Słowo Boże jest podporą rzeczywiście naszej wiary, to my rzeczywiście Jemu ufamy i rzeczywiście stosujemy się do tego, co On nas uczy. I wtedy szatan nie może wejść i zburzyć nam porządku w zborze, chociaż on bardzo tego chce, bo on jest do tego przygotowany. Pamiętajcie, że on się zwrócił do Boga i powiedział, my mamy tak delikatnie tu napisane, że on wyprosił, szatan nie wyprosił, szatan zażądał, aby nas przesiać jak pszenicę. Dlatego też musimy być bardzo ostrożni, a zwłaszcza młodzi, którzy jeszcze mają werwę życia, temperament i umysł światły, bo tak im się wydaje. Aby patrzyli na tych starszych ludzi, którzy tam siedzą, którzy niejedno w życiu nie tylko doświadczyli, niejedna łza spadła z ich oczu z powodu niegodziwości ludzkiej. Oni wam podpowiedzą, co robić w godzinach grozy i próby, aby ostać się w tej łasce i w tej prawdzie do końca dni i objawiać Jego chwałę na ziemi w dalszym ciągu. Kochani, jak przychodzimy próbę, to one są okropne. Zwróćcie uwagę, my nie mówimy tylko o chorobie, ale mówimy o takiej sprawie, że jesteś zaproszony jako brat do zboru. I może się tak zdarzyć, że jakiś brat mówi i siedzisz, a przecież poproszono ci, żebyś służył. A potem ci mówią, bracie, dowiedziałem się o tobie, nie możesz u nas usługiwać. To nie była prawda. Ten ktoś rzucił paszkwil, zrobił straszną szkodę dla tego człowieka. On teraz przyjeżdża do domu, klęka, mówi, Panie Jezu, to ty mnie tam posłałeś. A szatan zrobił wszystko, abym ja nie wydał tego świadectwa o tobie. To jest, kochani, naturalnie, że to jest błogosławieństwem dla tego człowieka. Myśmy to doznali, kochani. Ja powiem wam takie zdarzenie, że kiedyś gdzieś usługiwałem i brat wyszedł, to wziął term, nosił nam przed wszystkimi. Ale ja stałem spokojnie i on był zaskoczony. A po 2 latach przyszedł telefon i mówi, no, brata, bardzo przepraszam. Ja mówię, bracie, idź teraz te pióra pozbieraj. Idź na wieżę, spróbuj to wszystko pozbierać, coś powiedział. No spróbuj. On mówi, to jest niemożliwe, dlatego idź na kolanach. Ja ci to przebaczam. Ale ty idź na kolanach, proś Pana, żebyś mógł teraz mu służyć z całego serca i tym ludziom, którym wyrządziłeś szkodę, aby ich pozbierać z powrotem w jedno miejsce, a to jest niemożliwe. Kiedyś rozmawiałem z bratem Michałem, jeszcze kiedy byliśmy młodsi, i on mnie nauczył jednego. Mówi, kochani, jak przygonimy człowieka ze zboru, to jego więcej nigdy w mieście nie znajdziesz, aby go tu z powrotem przeprowadzić. To byłby cud. I dlatego musimy się liczyć z tym, jak rozmawiamy, co do kogo mówimy, jak wydajemy świadectwo, aby go nie osądzać, jak on niewiele wie. To mówmy mu to, co on jest zdolny przyjąć. Mając, kochani, to wszystko na uwadze, co wam przeczytałem o tym przebaczeniu, chcę kończyć i powiedzieć wam tak, że w liście drugim do Koryntian, apostoł Paweł mówi tak, poddawajcie siebie próbie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Każdy z nas, który tu siedzi i my z Bożenką, z moją żoną, poddajemy codziennie siebie próbie. Czy Jezus jest z nami? Czy my jesteśmy z Panem? A jak to możemy sprawdzić? Pokój serca i umysłu. Ta miłość do Pana, to zainteresowanie w dalszym ciągu Słowem Bożym. Nie zniechęcenie do Niego. Mimo, że wiele nie rozumiemy. Ale ten dar Boży daje nam tą sposobność, abyśmy mogli dalej korzystać z Jego łaski i błogosławieństwa. Dlatego też powiadam, poddawajcie siebie próbie, on mówi. Czy nie wiecie o sobie, czy Jezus Chrystus jest w was, a czy wy to nie wiecie? Paweł mówi o tym. Dowiedzcie się, że myśmy taką próbę przybyli. Oni przybyli. Dlatego też powiadam, że mając to wszystko na uwadze, weźmiemy teraz, kochani, to będzie ten list do Tesaloniczan już. Kochani, to będzie do Tesaloniczan drugi. Ja mówiłem o tym przebaczaniu, kochani. Jeszcze chwileczkę. Ja mówiłem o tym przebaczaniu. Bez przebaczenia nie możemy się modlić. Nie możemy się legitymować tym, że jesteśmy braćmi i siostrami. Bez przebaczenia żona nie może się legitymować tym, że jest żoną swojego męża, chociaż jest, prawnie jest. Ale kiedy dopiero sobie przebaczą, kiedy sobie wpadną w objęcia, kiedy się pocałują, bo mają ku temu prawo, to wtedy wnosi Bóg ten pokój i to przebaczenie. A wtedy my też jesteśmy zdolni przebaczać innym. Kochani, młodzieży, starsi ludzie, którzy tu siedzicie, mężatki, mężowie, pamiętajcie, że przebaczając drugim powodujemy to, że Bóg przebacza nam. A nie przebaczając, pozostajemy w grzechu, bo jesteśmy hardzi i wtedy nie ma dla nas takiego odpuszczenia, jakbyśmy chcieli innym powiedzieć. To nasze świadectwo jest niewiarygodne, bo ludzie patrzą, mówią, no jak, bracie, przecież z tamtą sąsiadką dopiero się kłóciłem. Ja się nie kłóciłem, ja jej tylko mówiłem, jaka ona jest. Nic jej nie mówię, jaka ona jest, bo ty nie jesteś lepszy jak ona. To jest właśnie ta kwestia, żebyśmy umieli kontrolować siebie samych. Jacy jesteśmy, poddawajmy siebie próbie. Abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus jest w nas, a Jego Słowo ma odbicie w naszym życiu. Jeśli tak jest, On jest naszym Panem. Może nam rozkazywać. Przez to Słowo On nam rozkazuje. A jeśli On nam nie może rozkazywać przez to Słowo, to my nie jesteśmy Jego własnością. My jesteśmy tylko ludźmi, którzy się przybliżają do Pana, są niestali, nie wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego też w tym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł, bo na niego się powołuje, on mówi o modlitwie. I zwróćcie uwagę, jak on to pięknie przedstawia. O modlitwie mówił Pan Jezus, bo brat dzisiaj czytał z modlitwy arcykapłańskiej. To jest najwspanialsza modlitwa, jaka kiedykolwiek na ziemi była wypowiedziana. To była modlitwa Syna Bożego, który w szczególny sposób uwielbiał Pana, to swojego Ojca, ale prosił także za nami, bo tam jest taka wzmianka. Proszę też za tymi, którzy przez ich świadectwo uwierzą we mnie, a my do nich należymy. I teraz chcę powiedzieć, co apostoł Paweł nam zaleca. On nam zaleca w 3 rozdziale 2 listu do Tesaloniczan taką sprawę. Na ostatek, on mówi, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się wszędzie podobnie jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest stanem serca wszystkich. To jest bardzo ważne. No ktoś może powiedzieć, chwileczkę, apostoł Paweł był pełen Ducha Świętego. Po co on potrzebował tej modlitwy? Dopiero kiedy mamy Ducha Świętego, potrzebujemy modlitw naszych braci i sióstr i naszych najbliższych, abyśmy się ostali w tej łasce, w tej prawdzie do końca dni na ziemi. Abyśmy podobnie byli do Pana Jezusa, a będąc podobni, mając Ducha Chrystusowego, mogli o Nim bez przeszkód świadczyć, jak Duch Święty daje nam właściwe słowo do tych ludzi, których stawia na drodze naszego życia. Nigdy nie będziemy bezczynni, kochając Pana, tylko będziemy objawiać Jego chwałę. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Kiedy oddamy cały pakiet naszego życia pod kontrolę Ducha Chrystusowego, nie będziemy obłudni w modlitwie. A co to znaczy obłuda w modlitwie? To wtedy, kiedy prosimy Pana o tym, o to, czego wcale nie mamy zamiaru zrobić. Panie, wylaj na nas Ducha Świętego. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, o co my prosimy? Przecież to jest najwyższy skarb, jakim Bóg daruje swoje stworzenie na ziemi. Ale ci, którzy są pełni Ducha Świętego, więcej nie są przyjaciółmi tego świata, tylko są przyjaciółmi Pana Jezusa Chrystusa. To jest, kochani, dla was wspaniała wskazówka i dla mnie także. Nie da się zrobić inaczej. On mówi tak, żeby się modlić, żeby Słowo Boże zataczało jak najszersze kręgi, aby dotarło do wielu rodzin, do wielu młodych ludzi, do mężatek, do opuszczonych ludzi, nawet do kloszardów, tych, którzy nie mają dachu nad głową i to życie dla nich nie ma sensu. Ale dalej mówię jeszcze ważną sprawę. I żebyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Są tacy? Nawet w zborze tacy są, kochani. Dlatego, że nie w pełni respektują to słowo. A jak brat mówi, o bracie, powiedziałeś takie zdanie. A co to z tym zdaniem zrobić? Tylko zabrać bratu czas i wyciągnąć od niego parę zdań po to, żeby innym powiedzieć, jak się z nim rozmawiało i co on powiedział. Ale nie miało się to wcale zamiaru, aby jego wskazówka, a jego oświadczenie dotknęło naszego serca. To jest ta obłuda, to jest ta przewrotność, której się musimy szczec pod każdym względem. Musimy być szczerzy względem siebie. Ta prawda Chrystusowa musi nas wypełnić tak, jak chwała Boża wypełniła Syna Bożego naszego Pana. Wtedy On mógł objawiać w pełni chwałę swojego Ojca, a my będziemy mogli objawiać chwałę naszego Pana, jeśli Jego chwała wypełni nasz umysł i nasze serce. I dlatego On mówi tak, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest stanem każdego serca. To prawda. Dlatego w zborze są różni ludzie. Przychodzą w różnym okresie życia i w różnym okresie, że tak powiem, dojrzewają do tej dojrzałości duchowej. Dlatego my musimy okazywać delikatność, serdeczność, zrozumienie, że tak jak myśmy kiedyś na początku mieli trudności pewne rzeczy zrozumieć, to ci młodzi ludzie mają dzisiaj taką możliwość albo taką aktualny stan swojego umysłu, serca, że pewnych rzeczy nie rozumieją. Dlatego trzeba z cierpliwością wskazywać im na tą prawdę, która wynika z treści Słowa Bożego. Ja jeszcze raz powiadam. Tak, jeden brat, który usługiwał o nas, powiedział tak. Zwracał się do mnie 30 razy jeden brat. 30 razy. Nie mógł zrozumieć, rzeczywiście nie mógł zrozumieć jego zdania. A potem ja przyszedłem do domu, uklęknąłem. Mówi, Panie, jak ja mu mam to powiedzieć, kiedy ja już 30 razy do niego to mówię? I mówi, że to jest Twoje słowo, a jednak dla niego jest to zakryte i trudne. Wyobraźcie sobie, następnym razem przyszedł, zobaczyli się w zborze, podszedł ten młody człowiek, objął go, mówi, wie brat co, to zakiełkowało w moim umyśle, to takie proste. Dlaczego nie mogłem tego zrozumieć? On mówi, nie martw się, położył na ramieniu rękę, a ta ręka była błogosławiona. I mówi, niech Ci Pan błogosławi, idź nadal w życiu wiary. I tak było. Nie był więcej przeszkodą w zborze. Był nawet bardzo pomocny i jest w dalszym ciągu pomocny. Dlatego wracam jeszcze raz, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest stanem serca wszystkich. A wierny jest Pan, który nas utwierdzi i szczec będzie od złego. Nie bracia będą, bracia swoją drogą będą nas szczec, ale wierny jest Pan, który nas umocni, utwierdzi i będzie szczec od złego. Co to jest od złego? Od złego tego świata? Nie, od tego niegodziwca i złego, który ten świat chce sobie podbić pod kuratele i go zdeptać i zniszczyć. Ale to jest niemożliwe. Jezus Chrystus jest zwycięzcą. On zniszczył dzieło diabła i śmierci, a teraz jest dla nas pomocą, nadzieją, ratunkiem, zbawieniem i odkupieniem. Wszystko mamy. Jego ranami, Jego sinnością jesteśmy usprawiedliwieni, zachowani, uleczeni i do Królestwa Bożego w tych ciałach tu na ziemi przygotowywani. Dlatego Paweł mówi tak. Co do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam tu napisane rozkazujemy, ale w takich poprawnych tłumaczeniach, to, co wam zalecamy, to czynicie i czynić będziecie. I ja spodziewam się, że skoro dzisiaj brat obdarzył mnie zaufanie i pozwolił przyjechać do Legnicy, by wydać świadectwo w prawdzie, że wy także zastosujecie się do tego, co ja wam dzisiaj mówiłem. Nauczajcie się przebaczać. Nauczajcie się szczerze się modlić. Nauczajcie się u stóp Pana Jezusa, byście nieśli światło życia temu światu, który ginie. Bo jeśli mieszka sąsiad za twoją ścianą i ty wiesz, że on ginie, a tobie jest to obojętne, bo ty się śpieszysz do zboru, to zostaw zbór, rozmawiaj z sąsiadem. To pierwsza sprawa. Dalej mówi tak, kochani. Pan zaś niech kieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Tak, nasze serca stale muszą być kierowane ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Chrystus ukazuje, Mesjasz, Zbawiciel świata ukazuje nam tą cierpliwość Chrystusową. I każdego dnia, ponieważ nie jesteśmy tacy pojętni i tacy zdolni, abyśmy mogli z tym wszystkim natychmiast wytrwać. Dlatego ten Duch nas ubogaca. Tak, w tej prawdziwej modlitwie, kochani, Bóg oświeca najczulsze miejsca duszy. Sumienie i wrażliwość moralną. A wiecie, co ja powiedziałem, co Paweł powiedział? Celem tego, co zalecałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i nie z obłudnej wiary, czego niektórzy nie osiągnęli. Popadli w próżną gadaninę. Więc żebyśmy próżno nie powoływali się na to Słowo Boże, to musimy być tak, jak to Słowo Boże mówi, nasze sumienie i nasza wrażliwość moralna musi być ożywiona przez Ducha Świętego właśnie, kiedy się modlimy. To sprawia modlitwa. A wtedy, kochani, kiedy się modlimy, to wiemy o tym, że to wszystko przynosi nam ulgę. A teraz, kochani, na zakończenie tego wersetu, już mam, kochani, to przygotowane, doczytuję wam, tak, aby wam delikatnie przypomnieć, bo to jest zbór pański i wszyscy wiedzą, że tak jest napisane, a ja wam tylko to przypominam, aby to było stosowane w waszym życiu. Apostoł Paweł mówi tak w liście do Koryntian, 4 rozdział. Radujcie się w Panu zawsze, powiadam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko wobec każdego nas. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie bracia, wreszcie zbór, kochane zboże w Legnicy, myślcie o tym tylko, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest uświęceniem i godne pochwały. Czyńcie to, czego nauczyliście się i co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście u mnie, mówi apostoł Paweł, bo zaraz to odczytam, dlaczego tak powiedział. A Bóg pokoju będzie z wami. Paweł powiedział, mówi, bądźcie naśladowcami moimi, bo ja, patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki nas macie. 2 razy w apostoł Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, bo ja jestem naśladowcą Chrystusa. Kochani, to jest wielka odpowiedzialność przed Bogiem, jeśli ktoś tak może powiedzieć. Mało tego, ten sam apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. I wy też będziecie mogli wszystko, co przyniesie Panu chwałę w Chrystusie, jeśli prawdziwie nauczycie się wybaczać, modlić i ufać Panu w każdym momencie życia. Mając, kochani, to na uwadze, chcę powiedzieć wam tak. Błogosławiony i święty, kto w tej błogosławionej ciszy modlitewnej na kolanach głos miłosierdzia dosłyszy. A kto dosłyszy, będzie żył. Kiedy brat u nas usługiwał, to posłużył się jednym psalmem 73. To będzie 28 wiersz. A moim szczęściem być blisko Pana. I moim także. I niech będzie to szczęściem waszym. Być stale blisko Pana. Abyście w imieniu Pana Jezusa zwyciężali waszą słabość, wasze pokusy, waszą trudność zrozumienia wielu spraw. Abyście będąc braćmi i siostrami tworzyli tą wspólnotę odrodzonych serc, która jest w stanie głosić Legnicy tą nadzieję i ten ratunek, który jest w zbawczych ramionach Pana Jezusa. Tego z całego serca wam życzy brat z Zabrza, który do was przyjechał, aby się z wami podzielić tym wszystkim, co Pan wnosi do mojego serca. Wspominajcie mnie, kochani, w modlitwach, abym jeszcze mógł gdzieś wydać świadectwo wprawdzie tam, gdzie się Panu to upodoba. Dziękuję ci, bracie, za zaproszenie, za serdeczność, jaką doznałem w tym domu. Za wszystko dziękuję mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi, któremu z żoną uczymy się służyć każdego dnia. Amen.